Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry. Ewa Dąbska, witam Państwa serdecznie. Dziś postanowiliśmy z moimi gośćmi, których już przedstawiam, troszkę porozmawiać o marzeniach. Wczoraj Mikołaj przyszedł, zaraz się dowiemy, czy do wszystkich, ale pytanie, czy ten Mikołaj z nami pozostanie, to znaczy, czy nasze marzenia będą dalej aktualne. No, w związku z tym witamy serdecznie panią Nadię Kostrzewę-Nowak, psychologa i psychoterapeutę.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Państwa. Panią Elżbietę Okońską, pedagoga z UKW i prezeskę Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa, tak? Prezeskę czy prezeska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Toruń, witamy. I Tomasz Marcysiak, socjolog WSB.
Ukłony.
Dzisiaj pominęłam Państwa tytuły naukowe, nie wiem, czy zauważyliście, i teraz dopiero się zorientowałam, że tak zrobiłam.
Tak, marzyliśmy.
Marzyliście o tym? Wiedziałam. No proszę bardzo, pierwsze marzenie jest spełnione. Dobrze.
Teraz już nikt nie rozliczy nas za bohomazy językowe.
Proszę Państwa, marzenia. Każdy marzy, zapewne, ale jak marzyć? Poczytałam sobie i mądrzy autorzy wszystkich artykułów twierdzili, że najlepsze marzenia to są takie, które traktujemy jako cele do osiągnięcia, a nie jako takie sobie fantazje. Ja tak sobie pomyślałam, że może być jedno i drugie, ale nie wiem, co jest lepsze dla człowieka. Może od pani psycholog rozpoczniemy. Bo jak już marzenia, to najlepiej może się zna na marzeniach pani psycholog, chociaż nie wiem.
Znaczy, nie ujęłabym tego w taki sposób, że ja się znam na marzeniach. Natomiast z takiej mojej dziedziny mogę powiedzieć, że psychoterapia psychoterapia w dużej mierze opiera się właśnie na tym, żeby spróbować nauczyć pacjenta tego rozróżnienia między marzeniem a fantazją. Dlatego, że psychologia czy psychoterapia fantazję postrzega jako myślenie o czymś, co nie jest do końca realne. Tak?
Mhm. Czyli
jest
właśnie to, o to mi chodziło.
No właśnie, to, fantazjować można na przykład na taki temat i często to są częste fantazje pacjentów, że ja chciałabym, żeby mój mąż zawsze mnie rozumiał, a moje dzieci były zawsze uśmiechnięte. Albo ja marzę o tym, żeby w mojej rodzinie wszyscy się zgadzali. Oczywiście stoi za tym konkretna tęsknota, którą ja rozumiem i z którą potrafię jakoś empatyzować. Natomiast kiedy to jest w taki sposób ujęte, to faktycznie raczej wchodzi w krąg fantazji, czyli myślenia o czymś, co się nigdy nie wydarzy, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby nasze dzieci były zawsze uśmiechnięte, a mąż mnie zawsze rozumiał. Natomiast ta część pracy terapeutycznej polega na pewnym urealnieniu i teraz wracając do tego, o czym ty mówisz, to znaczy do...
Cel.
Tak, przekształcenia fantazji w marzenie, to znaczy odwołania się do naszych potrzeb i pragnień, bo na podstawie tego, jeżeli my mamy do tego dostęp, jesteśmy w stanie poczuć w sobie pragnienie, na bazie którego można zbudować jakieś marzenie. A kolejnym krokiem jest ten program spełnienia niejako, tak? Wdrożenia tego w życie, próby takiej skonfrontowania się z rzeczywistością i sprawdzenia z taką realnością, czy to jest możliwe. A jeżeli jest możliwe, to w jaki sposób ja to mogę zrobić? Jeżeli mam to przeprowadzić, jakoś spróbować zaspokoić siebie w tej dziedzinie, no to potrzebuję całego planu, to znaczy etapów, celów, tak, bardzo konkretnych działań, które muszę podjąć, żeby to marzenie wprowadzić w życie. I to jest ta różnica, która jest według mnie kluczowa, bo takie fantazje, które nie opierają się na realności, często są takie dla nas bardzo frustrujące, tak? Pochłaniające energię.
Jeżeli my mamy świadomość, że to jest tylko fantazja i sobie fantazjujemy, że polecimy w kosmos, no to nas chyba niezbyt frustruje,
to znaczy,
jak się
bo,
ja tego
bo
nie
tutaj
zrobimy.
Jest jeszcze jedna taka uwaga, że czym innym też jest taki moment, w którym my pozwalamy, jak to się czasami dzieje, znaczy właściwie często się dzieje na przykład w marzeniach sennych, Kiedy nasza wyobraźnia podróżuje w taki swobodny sposób, zahaczając gdzieś mocno podświadomość, i ja wtedy sobie mogę rozmyślać, fantazjować na temat tego, że ojej, to ja chciałabym mieć skrzydła i polecieć na Marsa. Tak? Jest to bardzo ożywcze i też karmi w jakiś sposób naszą kreatywność, dopóki jest w jakiś sposób, tak? Jakby ja zakładam, że można o tym marzyć, rozmyślać, to, tak. Natomiast to ma pewne granice, że jakby od początku wiem, że to się nie spełni i z tego powodu nie doświadczam frustracji. Jest to na zasadzie trochę na przykład wymyślania, też pacjenci często o tym mówią i my o tym rozmawiamy, trochę alternatywnych na przykład ścieżek dla naszego takiego scenariusza życiowego, że na przykład nagle myślimy, kurczę, ciekawe jak wyglądałoby moje życie, gdybym była baletnicą w Nowym Jorku. Tak? I pojawia się jakieś...
Ja też mam takie marzenia właśnie.
A nawet tak wygląda.
Tak,
myślę, że mógłbyś być baletnicą w Nowym Jorku.
Wszystko zależy od tego, co się liczy przed snem, jak człowiek nie może zasnąć. No jedni liczą pieniądze, inni owce, a inni jeszcze baletki. No nie wiem.
A inni piruety, tak.
Piruety.
No rozumiem. Natomiast dla mnie to jest właśnie tego rodzaju rozróżnienie, które też bym tak tych fantazji, które są nie do zrealizowania, nie wyrzucała do kosza, bo to jest po prostu bardzo też dla naszego mózgu, dla naszej psychiki potrzebne i odżywcze, pod warunkiem, że no nie wiążemy z tym jakichś większych nadziei na spełnienie, tak? Na realizację.
Zastanawiałaś się nad tym może, jaka jest geneza, przyczyna frustracji wielu niespełnionych marzycieli, bo ja ostatnio zajrzałem na stronę, którą przygotowali na portalu społecznościowym, przygotowały koleżanki z działu marketingu z mojej szkoły z okazji Mikołajek, i tam wstawiły swoje zdjęcia z dzieciństwa, jak siedzą na kolanach
Mikołaja.
No to Mikołaj to jest jakiś potwór po prostu z odległej krainy.
Dlaczego potwór? Tak brzydki był?
Oj matko, po prostu.
A ty nie widziałaś takich zdjęć? One są przerażające.
Te zdjęcia są przerażające.
Źródło traum wczesnodziecięcych może być.
Widziałam, ale tak jakieś straszne.
Dziecko marzy. Dziecko określa sobie pewne wizje tego, jak będzie wyglądał ten
Mikołaj.
Sympatyczny dziadek z brodą, który przyniesie pieniądze, który przyniesie prezenty.
No, no, jest brodowska pomyłka. Tobie na pewno przyniesie pieniądze.
Bardzo dobrze. Aż to nagle, jak spojrzymy na te zdjęcia, to po prostu trauma, nie? Po prostu masakra. Ale,
ja nie mam takiego zdjęcia, wiecie? W ogóle nie pamiętam czegoś takiego.
Ja mam, sąsiad z góry po butach go poznałem. Natomiast...
Ta sprytne byłaś od dzieciństwa.
Ach... I moje marzenie polegało na tym, żeby już nigdy więcej do mnie, przynajmniej
Mikołaj będę
w domu, Mikołaj nie przyszedł. Niech zostawia prezenty i niech się nie pokazuje. Natomiast jeżeli mówimy o takich marzeniach, to może wspomnę tutaj taką ciekawą historię, a pewnie część z Państwa, ze słuchaczy wie, kim dzisiaj jest Gordon Matthew Sanner, a znany wszystkim szerzej pod pseudonimem artystycznym Sting, który urodził się w takiej dzielnicy portowej i jego ojciec, który był właśnie stoczniowcem, pracował w fatalnych warunkach, toksycznych, tak? Ale budowali też statki, które opłynęły cały świat, były bardzo sławne. I marzył o tym, żeby jego syn też pracował w stoczni. Pewnego dnia przeprowadził syna właśnie małego Stinga do stoczni i tego samego dnia, kiedy on zobaczył, że i pomyślał, że nigdy nie chciałby w tym miejscu pracować, tak jak jego ojciec, przyjechała królowa matka, pięknym Rolls Royce'em. Wyszli robotnicy, wyszli ludzie na ulicach, machali chorągiewkami, śpiewali. I wtedy Sting zamarzył. Chciałbym podróżować po świecie, poznawać ludzi, zwiedzać kontynenty i jeździć takim Rolls
Royce'em.
No i proszę... Tak. No zaczął śpiewać o tym.
I potraktował to jako cel do spełnienia, czyli marzenie jako cel,
natomiast
a nie ta fantasmagoria.
Myśl tego taty, myślę, nie była marzeniem. Tak? To było jakieś,
no to było takie, no,
projekcje jakichś swoich pragnień, bo marzyć o tym, żeby ktoś pracował w stoczni, no nawet w narracyjnej warstwie jest to jakieś takie niepokojące.
Tak, marzenie to się wydaje coś takiego, no dalekiego, ale jednak może do spełnienia, ale takie, takie coś, co na co dzień nas nie dotyczy, coś więcej, coś szczególnego, prawda? Elżbieta Okońska.
No właśnie, ja bym powiedziała
Ciekawe, co tam filozof nam powie na koniec tej części, że
cele to są takie marzenia z datą realizacji. I tak naprawdę...
Czyli to się nie kojarzy z marzeniem.
Mówisz jak menadżer teraz.
Jak coach. To takie modne. Ja myślę, że marzenia są nam potrzebne po to, żeby oderwać się od codzienności. I rzeczywiście ta granica między marzeniem a fantazją, która też jest nam potrzebna, zwłaszcza rozwijanie tej wyobraźni, fantazji u dzieci, jest niesłychanie ważna w tym procesie wychowania, żeby rzeczywiście dzieci potrafiły marzyć, ale żeby na tych marzeniach nie poprzestały, żeby te marzenia, tak jak już tutaj mówiliśmy, przekuwały na coś realnego, bo tak naprawdę marzenia pozwalają nam określić to, czego pragniemy. To są takie drogowskazy pokazujące nam, czego pragniemy i pozwalają nam, tak myślę, tak jak już powiedziałam, oderwać się od codzienności i pobyć, tak pewnie tutaj nasza psycholog by to potwierdziła, pobyć trochę w kontakcie z sobą, z taką cząstką siebie, która nam rzeczywiście mówi o naszych pragnieniach, o naszych celach, a z tymi marzeniami to jest trochę tak, jak już tutaj przywoływany przeze mnie nie jeden raz Stanisław Jerzelec powiedział, uważaj z wyborem marzeń, marzenia czasem się spełniają. I czasem sobie życzymy spełnienia marzeń, mówimy o tym, że marzenia się spełniają.
A to ładny aspekt tej sprawy.
Marzenia się spełniają.
I dopiero wtedy jesteśmy przerażeni, że się spełniły, tak?
Tak, dokładnie. Zresztą inny z kolei francuski pisarz Albert Camus powiedział, tak kochamy marzenia, że boimy się je realizować. I czasem bywa tak, że my w tej sferze marzeń lubimy poprzebywać i mówimy sobie tak bardzo ogólnie, chciałabym być szczęśliwa, ale tak naprawdę jakby się ktoś zapytał nas, co to znaczy, po czym poznasz, że jesteś szczęśliwa, to już jest, jest to taki problem.
Tak mi teraz tutaj przyszło coś do głowy, że faktycznie to jest trochę tak, że jak my zamykamy oczy, zaczynamy marzyć, to ma to oparcie w neurobiologii, ponieważ neurobiologowie biolodzy mówią o tym, że mózg jest ślepy, tak? Jeżeli ja sobie wyobrażam spełnienie swoich marzeń, to znaczy, że stoję na podium, wygrywam coś, otacza mnie zachwyt, oklaski i tłum reporterów, to mój mózg zaczyna reagować w taki sposób, jakby to faktycznie się działo, tak? To znaczy wydziela takie substancje. Z tego samego powodu, jak zamkniemy oczy, pomyślimy o cytrynach, to uruchamiają nam się ślinianki, tak? I teraz to jest trochę tak, że utknięcie też w takich marzeniach, o których ty mówisz, Elu, to jest trochę coś takiego, że to jest w jakiś sposób wygodne, tak? Bo my niejako dajemy sobie gratyfikacji, w jakiejś części przeżywamy te nasze marzenia tak, jakby się to faktycznie wydarzało, natomiast nie ma tej części, o której ty mówisz, która jest najtrudniejsza, to znaczy działania, tak?
Wysiłku,
pracy, przezwyciężania problemów, blokad,
dodajemy sobie szczęście,
znoszenia frustracji,
którego tak potrzebujemy.
Tak, i to są
środki dopamina, poczuliśmy się dobrze.
Tak, i wracamy do swojego życia, do następnego takiego samego.
To jest absolutnie niezbędne z tego, co panie mówią, ale dopuśćmy do głosu filozofa, żeby nam podsumował troszkę tę część pierwszą. O czym marzy marzenia... filozof, tak? Zapytanie.
Bycie filozofem to jest odwieczne marzenie wielu ludzi, którzy...
Moje też.
Jeśli nie udało się tego zrobić w odpowiednim czasie, to w młodości, to stają się filozofami znacznie później, to bardzo dobrze. Tu warto było przywołać, myślę, za znanym amerykańskim przemysłowcem Henrym Fordem maksymę, która była maksymą jego życia. Gdy myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz rację. To a propos marzeń, ich ziszczalności, spełnialności, bądź też nie. Marzenia trzeba rzeczywiście odróżnić z jednej strony od fantazji, choć mają one ten posmak fantazyjny, a z drugiej strony należy je także odróżnić od planów, choć niektóre z nich przyjmują jednak postać jakiegoś planowania. Wyraża się w nich, w marzeniach, jakaś forma wierzenia. Nie tyle właśnie przekonania, ile wierzenia. Wierzę, że to, czego chcę, czego pragnę, jakkolwiek w tej chwili jest dla mnie nieosiągalne, daleko ode mnie, to jeśli zajdzie jakaś sprzyjająca okoliczność, może się cudownym trafem ziścić czy spełnić. Takie nieodzowne atrybuty marzeń, pamiętane przez nas pewnie jeszcze z dzieciństwa, to zaczarowany ołówek, tudzież lampa Alladyna. No i to jest właściwie podstawowe marzenie, które można zrealizować. Wystarczy mieć taki zaczarowany ołówek czy lampę Alladyna, a właściwie można już przestać marzyć, bo cokolwiek się zamarzy, za przyczyną tych atrybutów stanie się na nasze wezwanie. Jeremy Singer, taki amerykański psycholog, opublikował interesującą książkę pod tytułem Marzenia dzienne. Nie tylko po to, żeby tym sposobem odróżnić je od marzeń nocnych, czyli sennych. Ale tu bardzo intrygująco zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę istnieją trzy grupy czy trzy odmiany marzeń, podczas gdy my spontanicznie na co dzień marzenia wiążemy jedynie z jedną z tych grup, mianowicie z marzeniami wyłącznie pozytywnymi. Tymczasem Jerome Singer zwraca uwagę na to, że istnieją oprócz tych marzeń pozytywnych, które z reguły ukierunkowane są na przyszłość, na to, co jest naszym oczekiwaniem, na to, czego się spodziewamy, że może nastąpi, na realizację naszych planów czy zamierzeń. Istnieją także takie marzenia, które on nazywa marzeniami zabarwionymi negatywnie. To są takie marzenia, które mówią, czy ukierunkowane
czekam,
są
aż jakiś przykład będzie,
że to się
nie
stanie.
Tak, jak to? Tylko,
że to nie,
na przykład.
Że to się nie stanie, że to nie nastąpi, że to mnie ominie.
Aha.
To są właśnie marzenia, te negatywne związane są z niepokojem, ze strachem, z jakimiś obawami, z poczuciem winy, z jakimś negatywnym przewidywaniem, z taką próbą odsunięcia od siebie negatywnego widma czegoś, co majaczy już na horyzoncie naszego życia, a co chcielibyśmy z całej mocy od siebie czy od kręgu naszych bliskich, przyjaciół jak najdalej, jak najskuteczniej odeprzeć. Natomiast, ponieważ z reguły koncentrujemy się na marzeniach pozytywnych, no to warto pamiętać, że one mają kilka takich funkcji, które zresztą moi przedmówcy wspaniale wymienili. Takie marzenie, czy jak kto woli fantazjowanie, na przykład na temat swojej pozycji, sukcesów zawodowych, realizacji jakichś działań, niewątpliwie mają przełożenie, wpływają na poziom realnych osiągnięć życiowych. Marzenia pomagają także utrwalać wspomnienia, łączyć różne, pozornie wydawałoby się rozbieżne idee, czy pomysły, czy plany. Jaki dobroczynny wpływ marzeń polega też na przykład na stworzeniu szansy lepszego poznania siebie, czyli zobaczenia siebie w lustrze marzeń, wsłuchania się we własne potrzeby, także te najmniej realne, czy najbardziej dziwaczne, ale jednak takie, które pokazują trochę nas od innej jeszcze, marzycielskiej strony. No i jeszcze jedna rzecz, na którą bym tutaj
tak króciutko
ważny aspekt marzeń wskazał, to jest
troszkę
wpływ marzeń na nasze samopoczucie. Znaczy, kiedy my myślimy o rzeczach pozytywnych, snujemy takie pozytywne scenariusze przyszłych wydarzeń, to przynajmniej mamy okazję w tych momentach, kiedy marzymy, poczuć się dobrze i komfortowo.
I stajemy się Piotrusiem Panem.
Piotrusiem Panem, no dobrze. To teraz
ewentualnie
się
panem Piotrusiem.
Panem Piotrusiem. Możemy właśnie, pana Piotrusia pamiętamy z kabareciku Olgi Lipińskiej, to mamy do wyboru, bo Piotruś Pana, bo pan Piotruś, a my to się zastanowimy, drogie panie, kim my chciałobyśmy być. Dobrze, za kilka minut wracamy do rozmowy.
Oh,
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w Regionalnym Punkcie Widzenia dziś mówimy o marzeniach. Nadia Kostrzewa-Nowak.
Witamy
po przerwie. Elżbieta Okońska.
Dzień dobry jeszcze raz.
Piotr Domeracki.
Kłaniam się.
I Tomasz Marcysiak.
Ja również kłaniam.
Witamy po przerwie i kontynuujemy naszą rozmowę o marzeniach. Może teraz o tym, jak sobie pomóc. To znaczy, mówi się tak zawsze, pomóż swemu szczęściu. Cóż to znaczy? Wydaje się, że szczęście to jest takie, no może sobie kiedyś też o szczęściu. Przepraszam.
Na szczęście.
Spełnienie bardzo, marzeń.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo nietypowa sytuacja, ale...
Całą przerwę na to czekałaś.
Całą przerwę na to czekałam, tak. Bardzo dobre określenie. No właśnie, ale jak sobie pomóc temu szczęściu, które do nas dochodzi? Bo właśnie, teraz mówimy o tych marzeniach, a mówimy z drugiej strony o celu i o dochodzeniu. Czyli urealniamy tę fantasmagorię dobrą, którą, bo mówiliśmy tu o złych, to może o złych nie będziemy mówić. Żeby się spełniły, ale jest to działanie takie realne, prawda? A szczęście, no pomóż swemu szczęściu, pomóż swemu marzeniu, to właśnie to celowe działanie takie realne pomaga, czy jeszcze coś pomaga? Czy to, co na przykład powiedziała Nadia, w ogóle stwierdzenie o tym, że mózg nie widzi, to jest nieprawdopodobne. Musimy jeszcze kiedyś przedyskutować.
Bo nie, mój widzi.
No, już mamy dwa zdania, dwie opinie. Ale właśnie.
Męski zawsze
jak
widzi.
To jest? Tak, mężczyźni są już tak.
Co to kobiety zawsze wie.
Czy oglądają państwo...
Pięknie to zripostowało.
Czy oglądają państwo taki fantastyczny, rysunkowy
pomóż
film
szczęściu.
Animowany? Nie. Zwierzogród.
Tak. Zwierzogród?
Tak,
nie,
tak, tak. To jest piękny film właśnie o marzeniach i o celu.
Czy Zwierzogród Piotr Domeracki oglądał?
Tak, oglądałem.
Proszę
tak,
bardzo.
Wojskowa pozycja.
Czyli to dla
mężczyzn. Judy Hobbs.
Pewnie męska część naszych słuchaczy też oglądała.
Judy Hobbs, czyli króliczka. No, pokazuje, że jeżeli bardzo coś chcesz i bardzo marzysz, to możesz być kimkolwiek zechcesz. Nawet ona w takim świecie została policjantką. Ale mówiąc o marzeniach i o celach, trzeba też wspomnieć o wielkich mówcach, którzy ruszają ludzi do tego, aby za tymi marzeniami, czyli do tego celu chcieli w ogóle pójść. Jednym z największych, i pewnie wszyscy znają, takich mówców był właśnie Steve Jobs, który nie tyle sprzedawał produkt, co sprzedawał historię. Dzisiaj właśnie...
No to tak jak Ford.
Opowiadanie właśnie historii jest niezwykle cenne. Zresztą Steve Jobs podczas ostatniego swojego wystąpienia, kiedy promował jeden z ostatnich produktów bezpośrednio, to chyba chodziło o iPada 2, już nie pamiętam. Mówił tak, to mariaż technologii ze sztuką wyzwoloną i naukami humanistycznymi daje rezultaty, które nas porywają. Tak? Zresztą w 2005 roku Steve Jobs na jednym z wykładów inauguracyjnych na uniwersytecie dla studentów pożegnał ich takim przesłaniem. Rób to, co kochasz. Powiedział wtedy, miejcie odwagę, aby podążać za swoim sercem i intuicją. One w jakiś sposób wiedzą, kim naprawdę chcecie zostać.
No proszę.
No pięknie. Ja bym tutaj dodała z perspektywy pedagogicznej. Z jednej strony oczywiście tutaj pojawia się, no tak mówiąc po naukowemu, taka aporia trudna do przezwyciężenia, czyli jakby taki zgrzyt, bym powiedziała, bo z jednej strony mówiliśmy przed chwileczką o tym, żeby gdzieś tam w te marzenia nie uciekać za bardzo, nie poprzestawać tylko na tych marzeniach, a z drugiej strony chcemy, żeby one się realizowały i chcemy, tak jak wspomniany Steve Jobs, stawiać sobie te cele wyższe i gdzieś tam dążyć do tych wyższych rzeczy, a nie tylko gdzieś tam w przestrzeni mojej bliskiej. I to, myślę, zaczyna się już od wczesnego dzieciństwa, bo jeżeli gdzieś, nie wiem, w rodzinie, czy powiedzmy taki uczeń w szkole powie sobie, że moim marzeniem jest dostać truje i będę się uczył na truje, no to on będzie się uczył na truje, ewentualnie dostanie dopuszczającą ocenę albo jedynkę. Ale jeżeli powie sobie, że będę się uczył całego materiału, tak, to jest większa szansa wtedy, że on dostanie ocenę celującą, nawet jeżeli powiedzmy jego dotychczasowe osiągnięcia na to nie wskazywały. Wydaje mi się, że myślenie o tym, o takich rzeczach bardzo, które są daleko, też czasem nam pomaga, które wydają się nam nierealne. Ktoś może, nie wiem, jakaś, nie wiem, nastolatka, fanka może pomyśleć sobie, że moim marzeniem jest, nie wiem, spotkać Brada Pitta albo, nie wiem, pocałować Brada Pitta, tak? A ja mogę powiedzieć tak, że czasami jest tak, że nawet te najbardziej nierealne marzenia, to właśnie, o czym tutaj przed chwileczką mój przedmówca powiedział, one może rzeczywiście w inny sposób, ale się spełnią. Mój ulubiony aktor Keanu Reeves, kiedyś moim marzeniem było w ogóle, nie wiem, żeby spotkać go, i proszę. Okazało się, że przyjechał do Bydgoszczy i marzenie...
Prosić na kolację, rozumiem?
No jeszcze nie. Udało się tym razem.
Już nie kontynuuj pytania, czy się pocałowali, bo widzę w oczach twoich, że chcesz o to zapytać.
Nie, to z Bradem Pittem chciał się całować. Nie?
A ty nie chciałbyś z Angeliną Jolie?
Ja mam też taką myśl o tym, o czym ty mówisz, że faktycznie no, na tym też trochę polega innowacyjność w moim rozumieniu, tak? Że my marzymy, zaczynamy fantazjować, później marzyć, później stwarzać sobie ewentualnie jakieś cele. Często o rzeczach, o których w danej chwili nasze otoczenie mogło powiedzieć, daj spokój, odpuść, to jest kompletnie nierealne, to jest niewykonalne, o czym ty w ogóle myślisz, tak? Natomiast później, kiedy jest w to włożona jakaś praca, ale też ta wiara i intuicja osoby, której to dotyczy, i jest to jakoś konsekwentnie wprowadzane, to jest duża szansa, że to będzie faktycznie na jakimś polu bardzo innowacyjne. Natomiast ja sobie myślę, bo ja faktycznie tak jak słucham was, to myślę sobie też o sobie, jak bardzo jednak ja jestem naznaczona takim właśnie psychoterapeutycznym rysem myślenia głównie o psychopatologii, tak? To znaczy o tych deficytach, bo myślę sobie, jak bardzo wąska jest granica między tym, co ty mówisz, takim fantazjowaniem, myśleniem, nawet marzeniem o nierealnych rzeczach, i czasami to może być poprowadzone w stronę takiej właśnie innowacyjności, a jaki to jest kłopot, kiedy my utykamy w takich marzeniach, fantazjach nierealnych, brakuje nam tego kontaktu z rzeczywistością i staje się to frustrujące, bo ja na przykład bardzo mocno pracuję z pacjentami raczej w tym kierunku, że to jest nieprawda, tak? Ten coachingowy przekaz, że jeżeli tylko zechcesz, to możesz być kimkolwiek. Bo to nie jest prawda.
Chcieć to móc, przecież jest takie powiedzenie.
Że my mamy pewne ograniczenia, tak? I to nie są ograniczenia zewnętrzne, ale też mamy ograniczenia wewnętrzne, że z introwertywnej osoby, która temperamentalnie, tak, czy takie biologiczne okablowanie, można powiedzieć, ma takie, że boi się nowych bodźców, wysoko ma ten próg reakcji. Jest bardzo duża szansa, że jest bardzo mała szansa na to, że my z takiej osoby zrobimy osobę przebojową i ekstrawertywną, tylko dlatego, że jego rodzice tej osoby albo sama ta osoba będzie bardzo tego pragnęła i bardzo o tym marzyła, tak. Że my mamy pewne ograniczenia i właśnie to jest kłopot moim zdaniem tak współczesnych czasach, że nie jesteśmy w stanie znieść tej frustracji, że właśnie nie możemy być kim sobie wymyślimy. Tak?
A ograniczenia nie mogą być też motorem do jakichś działań?
Mogą być motorem do pracy, czy motywacją, natomiast tutaj to jest, dla mnie to jest jak spacer po prostu po nitce takiej pajęczej, tak? Że to może być wewnętrzna motywacja, która nas pcha do różnych rzeczy. Natomiast ja na przykład często jak pracuję z dziećmi teraz, czy z nauczycielami tutaj ze szkół sportowych, to ja widzę, jak to wygląda, tak? Że z jednej strony to pcha do wysiłku, do motywacji, ale często przychodzi taki moment, kiedy my stajemy wobec realnej, to o czym kiedyś tutaj rozmawialiśmy, straty, że ja nie przeskoczę pewnych swoich ograniczeń.
Ale znaczy, tak? Jakie dzisiaj mamy różnego rodzaju stygmaty, chociażby dzieci z dyslekcją, tak? Którym się mówi, że no, są w jakiś sposób gorsze, tak? Czy trzeba z nimi indywidualnie pracować. Jest facet, który ma na koncie 5 miliardów dolarów, nazywa się Richard Branson i właśnie jest dyslektykiem. Wykorzystał to, że potrafi tylko konstruować krótkie wypowiedzi. Dzisiaj jest...
To jest wielka...
No tak, a ile też jest osób z depresją, tak? Gdzie to jest realne ograniczenie, a otoczenie mówi, że jeśli tylko postarasz, wzbudzisz motywację wewnętrzną i ogarniesz się, to na pewno z tego wyjdziesz.
Tak, to są takie ogarnij się, nie rozkliwiaj się nad sobą.
Popracuj nad sobą. I to jest trochę tak, że tak jak mówisz, to może być przekute.
Ale zaczął to wykorzystywać też później, ponieważ kupił wyspę, na której ludzie przyjeżdżają z całego świata i proponują mu biznes, który on mógłby jako anioł biznesu uruchomić.
I to jest świetne.
Jednym z warunków jest, mówię, słuchajcie, ja kupię to, ale opowiedzcie mi to w kilku słowach, tak? O to chodzi.
Tak, ale zobaczcie, to są ludzie, którzy nie na swojej drodze nie spotkali tych takich, tak jak
oni
mówiłaś
tutaj. Oni muszą mieć to zaplecze.
Ograniczeń,
tak? Muszą uwierzyć w to, że można to przekuć.
Tak, mówiłaś o tej motywacji wewnętrznej, ale są jeszcze ludzie, którzy gdzieś po drodze stanowią dla nas takie ograniczenie i mówią, nie, no co, to nie uda ci się. Nie wiem, chcesz gdzieś się przeprowadzić do innego kraju, na przykład do Włoch. Nie, no co ty, no jak to w ogóle, jak ty sobie wyobrażasz, co tam będziesz robić?
Mrzonki. I tak dalej. Jest jeszcze takie słowo jak mrzonki.
I to w ogóle po polsku
nie rozmawiają. I to jest słowo, które ściąga słowo marzenia do gleby wręcz nawet. Co to za mrzonki
tak
masz,
infantylizuje, tak? Prawda?
Tak, co to są za takie jakieś nie wiadomo jakie myśli. Teraz jeszcze filozof się nie odezwał, a teraz
myśli,
powinna być przerwa. Słucha. Nie wiem, co tu zrobić. Dzisiaj na Mikołaja chyba tej przerwy nie będzie, bo już za chwilę musimy kończyć. To, drogi filozofie, cóż to zrobić? No właśnie, z tymi mrzonkami. To jest, jakie jest otoczenie, jak nas przyjmuje z tymi marzeniami? Czy nie traktuje nas jako marzyciel? To jest takie określenie, no trochę...
Dyzio marzyciel.
Dyzio, właśnie, dyzio marzyciel.
No tak, ale...
Piotruś, pan
to się
i tak dalej.
Bierze się też z tego, że ludzie wzajemnie zazdroszczą sobie nie tylko pozycji i sukcesów, ale także marzeń. Nie wszyscy potrafią marzyć, szczególnie w taki wyszukany, spektakularny sposób, który może rzeczywiście pociągnąć za sobą realne sukcesy. Oczywiście na poziomie haseł czy takiej frazeologii można się prześcigać w rozmaitych określeniach. Przypominam sobie taką maksymę włoskiego reżysera filmowego Federico Mocchi, który stwierdził: nie wzdychaj do księżyca, sięgnij po niego. No jak najbardziej, oczywiście brzmi to niezwykle intrygująco i doniosłe.
Jesteś Bogiem, za chwilę będzie.
Tak, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest jednak mimo wszystko zwodnicze, manipulacyjne określenie, bo trzeba pamiętać o tym, że jakkolwiek w rozmarzeniu można nie mieć granic, to jednak marzenia mają swoje granice w realizacji.
Pięknie powiedziane, tak.
W związku z tym trzeba też pamiętać, że snucie marzeń jest rodzajem myślenia życzeniowego i z marzeniem, ze snuciem, z rojeniem sobie rozmaitych wizji marzycielskich wiąże się nieodrodnie także to, że kiedy nam te marzenia się nie powiodą, czyli nie dojdzie do ich realizacji, wtedy przeżywamy głębokie frustracje. Trzeba pamiętać, tu przypominam sobie jeden z wywiadów, jaki przeprowadził Jacek Żakowski z Leszkiem Kołakowskim. Panowie zgodnie stwierdzili, że z większości ludzkich marzeń przeważnie i tak nic nie wychodzi. A
no
jak wychodzi, to się
taki
okazuje,
nie
że nie o to chodziło. Tak. A jak wychodzi, to się okazuje, że nie o to, nie o to zupełnie chodziło.
Dobrze, to tak. Teraz na zakończenie naszego dzisiejszego marzycielskiego spotkania, kochani. No nie chciałabym was zapytać o wasze jakieś najskrytsze marzenia, no bo to wiadomo, że to jest tajemnica i się nie wypowiada takich marzeń, ale powiedzcie na koniec, o czym byście marzyli dla wszystkich, dla drugiej osoby, dlatego żeby, co w świecie by trzeba, nie wiem, zrobić, co wyprostować, jaką drogę wyprostować, żebyście byli zadowoleni, żeby wam było lepiej każdego dnia.
Piękne pytanie.
Nie wszystkim udaje się wygrać los na genetycznej loterii, żeby zostać na przykład supermodelką, co jest pewnie kluczowe.
Tak. Nie każdy o tym marzy.
Każdy może poinformować, tak, że nie każdy o tym marzy.
Nie każdy o tym marzy, ale można niezłe na tym zarobić pieniądze. Natomiast ja mam takie życzenie, żebyśmy jakby spojrzeli na świat z perspektywy ukrytych w nas talentów i tego, że praktycznie każdy talent można w dowolny sposób rozwinąć, tylko musi się pojawić odpowiednie otoczenie. Jeżeli będziemy zamknięci w takim sztywnych ramach systemu edukacji, to odnoszę przekonanie graniczące z pewnością, że wiele tych talentów nigdy nie ujrzy światła dziennego. Jak zresztą powiedział to inny włoski
to
wielki myśliciel Federico Fellini, powiedział, że dzieci nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowane, żeby to osiągnąć.
To piękne, dzięki.
Ja bym dodała do tego jeszcze takie życzenie, marzenie, żebyśmy nie bali się właśnie w kontekście tych talentów po prostu być sobą i wsłuchiwać się w siebie, w swoje wewnętrzne pragnienia. Słuchać innych na tyle, na ile są dla nas wsparciem, a niekoniecznie są takimi blokadami w realizacji naszych marzeń. Po prostu, aby być sobą i jak to też powiedział jeden znany człowiek, żeby nie bać się, nie bać się wznosić wyżej, nie bać się tego, żeby podążać za swoimi marzeniami, nie pełzać wtedy, kiedy czujemy potrzebę latania po prostu.
O, jakie piękne.
Ja zaskakująco, moje marzenie zaskakujące dla mnie same jest dosyć związane z marzeniem pana Tomasza, o co bym nie podejrzewała nas nigdy. Natomiast jest to dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie, bo moje marzenie dotyczy tego, że ja bardzo chciałabym życzyć, marzyć, często o tym fantazjuję, żeby ludzie dorośli przestali traktować dzieci jak swoją własność. Tak, żeby w tych relacjach nie było władzy, nie było przemocy, żeby było tam dużo zrozumienia i empatii i takiej przestrzeni. I mam jakieś głębokie przekonanie, że gdyby to się udało, to świat w ciągu dwóch pokoleń mógłby znaleźć się w zupełnie innym miejscu.
Czyli nie projektować tego, co, jaką drogą dziecko ma pójść i co ma zrobić ze sobą.
Chciałabym tak w to wchodzić, natomiast myślę, że jakoś kluczowe dla mnie jest to, żeby te dzieci emocjonalnie po prostu dostawały dużo dobrego, natomiast mało naszych własnych kłopotów i projekcji.
I frustracji.
I ograniczeń. Nie?
Tak. Ostatnie słowo filozofa.
Ale wyścigi w wózkach w markecie nadal byłyby zabronione?
Nie, właśnie mogłyby być dozwolone.
Okay.
Teraz się rozwiązało. Filozofię ratuj.
Rodzice będą tym razem własnością swoich dzieci.
Na przykład.
Trzeba się trochę odegrać. Tak, no wiadomo, że przede wszystkim nasze marzenia oscylują w stronę make peace and love i warto byłoby rzeczywiście tak robić, chociaż mi się marzy to, żebyśmy stawali się społeczeństwem ludzi rozumiejących potrzebę życzliwości i stających się wobec siebie przynajmniej coraz bardziej życzliwi w relacjach, a ten pokój i miłość przyjdą w związku z tym same. Natomiast jeśli mogę, podzielę się taką świeżą informacją. Otrzymałem w prezencie urodzinowym od mojego serdecznego kolegi zaskakującą być może skądinąd książkę napisaną przez panią Bukową Wielki ogarniacz życia, czyli jak być szczęśliwym, nie robiąc niczego. I tutaj rzeczywiście znalazłem cytat z internetu, w którym może scharakteryzować marzenie wielu z nas, nie wcale jakieś pompatyczne, tylko zupełnie przyziemne. Szybciutko. Dwa najpiękniejsze słowa, które każdy chce usłyszeć: jutro wolne.
Już wolne, proszę państwa. Teraz możecie wejść w dzień z tymi marzeniami i wszystkim państwu też życzymy takich pięknych marzeń, właśnie też dla innych, nie tylko dla siebie, ale tak jak moi wspaniali goście powiedzieli, dla innych. I pomarzmy sobie chociaż przez chwilę. To nie wyklucza, nie wiem, przerwy w pracy na kawę i wtedy chwilę po podnieśmy się z ziemi. Bardzo pięknie dziękuję marzycielom moim dzisiaj. Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję bardzo.
Dziękuję,
Elżbieta Okońska, dziękuję
bardzo.
Piotr Domeracki, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I Tomasz Marcysiak, dziękuję. Ewa Domsko, kłaniam się państwu. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.